pokolenie Kolumbów, zatępowców, tubylców. Bardzo modne i trafne terminy. Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych od tej wiosny przedwczesnej do zimy? Lecz jak nazwać nas młodszych w ciągu 3 lat dorosłych od tej wiosny przedwczesnej do zimy?
Naprawdę nie wiedzieliśmy. Reportaż Mario Blimel.
Co wrażeń niesyte, pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nausznic z tłumikiem. Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nausznic z tłumikiem.
Społeczeństwo było kompletnie ciche, spokojne i nieszemrzące. Prasa wypisywała co chciała. Ja w tym czasie byłem już mocno wewnętrznie zbuntowany. Mnie po prostu szlak o to trafiał, że jesteśmy narodem baranów, który daje się prowadzić spokojnie, jeżeli nie na rzeź, to przynajmniej na jakąś potwornie suchą, kamienistą, bez wyżywienia łąkę.
Do pojawienia się hasła Marzec ja nie odbierałem takiego wrażenia inwigilacji. To było środowisko bez polityki, albo z polityką, która była fasadowa.
Może byliśmy dziećmi, nie mieliśmy doświadczenia. Wiedzieliśmy tylko, że zmusza się nas do wiary w kłamstwo. I naprawdę nie wiedzieliśmy, czego chcemy, oprócz poszanowania ludzkich praw i prawd. Kiedy zebrani na niewielkim placyku wokół pomnika naszego wielkiego poety, który młodość przeżył w zniewolonym kraju, a resztę życia na wygnaniu, paliliśmy papierosy i kłamliwe gazety. Paliliśmy papierosy, mimo że zatruwały nasze ciała. Paliliśmy gazety, bo zatruwały nasze umysły.
Czego domagali się studenci w marcu 1968 roku i jaka była ich świadomość polityczna?
Domagali się przede wszystkim wolności słowa, wolności prasy. Takimi hasłami było to, że prasa kłamie. To było związane i z tymi relacjami dotyczącymi inscenizacji Dziadów Kazimierza Dejmka i potem z relacjami z tych wydarzeń w Warszawie, z relegowaniem studentów z uczelni. Ale ja mam wrażenie, że tutaj był bardzo duży także jakiś udział z robionej manipulacji i prowokacji. Widziałem rzeczy dziwne, że na przykład niektórzy studenci oczywiście byli relegowani z uczelni, mieli komisje dyscyplinarne, a inni, którzy należeli do aktywnych organizatorów wiecu, nie ponosili żadnych konsekwencji. Nie ulega wątpliwości, że właściwie studenci zostali wciągnięci w pewną rozgrywkę na szczytach władzy. Chodziło w gruncie rzeczy o obalenie Gomułki i o wykorzystanie czy stworzenie do tego pretekstu w formie zamieszek ulicznych, co oczywiście w niczym nie obniża jakby moralnej wartości tego protestu, który jednak nie był szczególnie w Poznaniu zbyt precyzyjnie czy dobrze zorganizowany. To był proces spontaniczny, chyba pod względem liczebnym niezbyt masowy, zresztą szybko powstrzymany tymi brutalnymi działaniami milicji. Ja myślę, że środowisko wyższych uczelni nie potrafiło wtedy znaleźć w sobie siły, żeby się temu radykalnie przeciwstawić. Pamiętam takie spotkanie, które miał Szydlak w auli uniwersyteckiej. To było spotkanie dla pracowników wyższych uczelni poznańskich. Szydlak przedstawiał to oczywiście zgodnie z wersją oficjalną, taką jaką prezentował po pewnym czasie Gomułka i te jego rozmaite, dość prymitywne insynuacje właściwie nie spotkały się z jakimś oporem. Oczywiście całe środowisko było chyba wtedy dość zdezorientowane, ale faktem jest, że właściwie żaden jakiś oficjalny protest ze środowiska naukowego Poznania wtedy nie wyszedł.
Spotykamy się dzisiaj, by wspólnie, jasno i jednomyślnie zająć stanowisko wobec aktualnej sytuacji. Atmosferę intensywnej pracy dla naszego i społecznego dobra zakłócają dziś niedawne zajścia w Warszawie oraz próby ich przeniesienia na poznański grunt. Wywarły one ze wszech miar słuszne i uzasadnione oburzenie klasy robotniczej i wszystkich uczciwych ludzi Poznania i Wielkopolski. Prowodyrzy zajść wykorzystywali dezorientację środowiska akademickiego oraz występujące jeszcze niedociągnięcia w pracy wychowawczej. Jesteśmy pewni, że ogół młodzieży akademickiej potrafi właściwie osądzić postępowanie wichrzycieli. Powiem wam, towarzysze, trudno ogarnąć rozmiar nikczemności tych ludzi. Nie pozwolimy, by za parawanem zawołania o rzekomym antysemityzmie chowali się ludzie szkodzący Polsce i naszej socjalistycznej sprawie w imię interesów międzynarodowego sionizmu.
Człowiek, który nas sam namawiał, żebyśmy zbierali te rozrzutki, żebyśmy dostarczyli, róbcie coś i tak dalej, okazało się, że po prostu był to syn Szydlaka. Kiedy byłem w więzieniu, to znaczy w czasie pytań i tak dalej, kiedy mówiłem o tym człowieku, no kazano mi milczeć, że takiego nie było, że to jest nieprawdopodobieństwo. Później okazało się, że syn Szydlaka chodził i w jakiś sposób całą sytuację chciał rozognić. W każdym razie sądzę, że za stłamszenie tej sytuacji Szydlak awansował do Warszawy. Przyznam się do dwóch haseł, które są mojego autorstwa. M.O. Ministerstwo Oświaty oraz Moczar na dziady, dziady na scenę. Inne to były oczywiście prasa kłamie, żądamy wolności słowa i tego rodzaju historii.
Ja pamiętam jeszcze coś takiego. Moczar, czar, M.O.
Proponujemy, aby przekazać informacje o sytuacji do rektora uniwersytetu.
Z takich spraw, które niewątpliwie zapadały w pamięć, to był widok tych rozjuszonych, bez podstaw w gruncie rzeczy, milicjantów czy zomowców, którzy z taką pasją bili w sytuacji, kiedy manifestacja była właściwie spokojna, kiedy nie dochodziło do żadnych najmniejszych, nawet jakichś aktów agresji ze strony studentów.
Drugiego dnia demonstracji studenci zebrali się przed pomnikiem Mickiewicza około godziny 15 i w pewnym momencie z rykiem syren zajeżdżają wozy milicyjne. Wypadają z nich milicjanci z długimi pałkami, ruszają tyralierą na studentów. Studenci zaczynają uciekać w kierunku Kolegium Majus. Niektórzy, widziałem to osobiście, się przewrócili, ktoś tam stłukł okulary, kogoś już dopadli. Drzwi są niestety zamknięte. Ci pierwsi, którzy dobiegli, widzą, że drzwi są zamknięte. Milicja jest już bardzo blisko i raptem z bocznego wyjścia wychodzi profesor Skubiszewski, ubrany w długi płaszcz, w czarny kapelusz, w ręku parasolka i spokojnym krokiem idzie naprzeciw szarżującej milicji. Milicja na krótki moment się zatrzymała, bo widok był rzeczywiście dziwny. Rozstąpili się, przepuścili profesora Skubiszewskiego, który dalej poszedł. Ten krótki moment, tych kilkanaście sekund wystarczyło, żeby studenci pochowali się.
Uchwała Senatu Uniwersytetu imienia Adama Mickiewicza z dnia 15 marca 1968. Droga młodzieży, studenci Uniwersytetu Adama Mickiewicza, zwracamy się do Was z żądaniem zaprzestania wszelkich nielegalnych zgromadzeń i wieców. Zgromadzenia te są ekscesami zakłócającymi porządek publiczny. Jesteśmy przekonani, że studenci UAM są przywiązani do ustroju socjalistycznego, są gorącymi patriotami i są przywiązani do swej uczelni, jej profesorów i pracowników. Wyjaśnienie nurtujących studentów wątpliwości i rozpatrzenie postulatów studenckich może się odbywać tylko w zgodnym współdziałaniu legalnych organizacji studenckich z rektorem, dziekanami, senatem.
Wśród studentów byli zatrzymani, kiedy próbowaliśmy kończyć wiec.
Nasi przedstawiciele byli u władz rektorskich uczelni. Rektor powiedział, że nie interesuje go sytuacja tutaj i nie czuje się odpowiedzialny za studentów.
Naszym podstawowym warunkiem jest, ażeby zostali zwolnieni wszyscy zatrzymani i żeby nikt inny zatrzymany później nie został.
W tej chwili prowadzone są pertraktacje. Pertraktacje te mają doprowadzić do udzielenia nam gwarancji bezpieczeństwa. Każde pojedyncze wyjście grozi zwinięciem, a w najlepszym przypadku spisaniem. W związku z tym decyzja, co robić dalej, należy do Was.
Z postulatami udaliśmy się na uniwersytet i spotkaliśmy się z przyjęciem bardzo chłodnym. Tam nie było żadnej nici zrozumienia dla nas. Miałem takie wrażenie, jakbym był właśnie w jakimś urzędzie politycznym. Tam nie było żadnego dialogu. To było tak, że mamy się uciszyć i sobie dać spokój. Ja pamiętam rektora, który pokazywał tony papierów, telegramów bodajże i mówił, widzicie, tutaj robotnicy zakładów pracy się domagają spokoju i jesteście warchołami, jesteście niepoważni, z tym należy skończyć. I podpierał się właśnie dokumentami, artykułami prasowymi jako tym spontanicznym gniewem robotników, którzy nas karmią, a my tu, prawda, zajmujemy się jakimiś nieodpowiedzialnymi demonstracjami.
Robotnicy wielkopolscy protestują przeciw zakłócaniu porządku publicznego. Jerzy Grześkowiak, W imieniu młodzieży fabrycznej daje wyraz potępieniu wybryków studenckich, żądając konsekwencji w stosunku do rodziców, którzy powinni dawać przykład swym dzieciom i wychowywać je na patriotów, a nie warchołów.
Kiedy zaczęto organizować antydemonstracje robotnicze, kiedy już kierunek jakby był znany, że to trzeba sionistów wysłać do Diana, tego typu transparenty były przygotowane. Nam nie wolno było docierać do centrum miasta ani na uczelnię, ale jakoś tam się przekradaliśmy bocznymi uliczkami i tam trafialiśmy na szpalery smutnych, spędzonych robotników i wtedy strasznie wyraźna była ta przepaść między nami, młodymi, tak trochę studencko-szczenieckimi, trochę wolnymi, a tymi robotnikami, którzy musieli tam, zostali spędzeni, zostali zwiezieni, którzy z niejaką złością i z wstydem na nas patrzyli. I właśnie te na prędce sklecone transparenty, precz z sionizmem i tak dalej.
Czy odczuwałeś wrogość ze strony robotników?
Nie, wrogością tego bym nie nazwał. Nazwałbym to właśnie smutkiem świadomości swojego własnego garbu jakby.
Czy studenci mieli świadomość, że są manipulowani?
Ja wtedy jakby nad tym nie zastanawiałem się, byłem tak niedoświadczony politycznie, tak naiwny. Dopiero później, kiedy była demonstracja na Winogradach w miasteczku studenckim, na tym placu zebrało się kilkaset studentów. Ja wtedy przemawiałem i ten moment prowokacji polegał na tym, że ktoś ze współpracowników tajnej policji powiedział: robotnicy z Cegielskiego idą pod pomnik Mickiewicza. Podjęliśmy decyzję, żeby pójść im na spotkanie. Oczywiście to było sterowane z milicji. To była prowokacja, której sensem było wyprowadzenie nas z tego miasteczka.
Pierwszego dnia jakoś tak przypadkiem spotkałem Leszka Nowaka i on mówi: stary, nie angażuj się w to, bo to jest wszystko prowokacja, za tym stoi moczar. A Leszek Nowak miał bardzo dobre, takie przynajmniej teoretyczne wyczucie polityczne. I tego pierwszego dnia był ten wiec o godzinie 15. Potem okrzyknięto, że zbieramy się po raz wtóry o godzinie 19 tutaj pod pomnikiem Mickiewicza. No, zebraliśmy się znowu. Skandowanie i tak dalej. Patrzę, kto tam stoi i skanduje. Leszek Nowak. Też nie wytrzymał po prostu. Też, chociaż doskonale znał tę rzecz i mnie uświadamiał o tym, jaka to jest prowokacja. Ale przyszedł, wrzeszczał, śpiewał jeszcze Polska. Nie mógł wytrzymać po prostu.
Ja jakby nie miałem wrażenia, że to do czegoś doprowadzi. Wie pani, ja się po prostu buntowałem przeciwko temu bezsensowi, w którym żyłem. Przeciwko tej propagandzie właśnie, która urażała moją... nie wiem, moje człowieczeństwo, to było na tak niskim poziomie. W tym sensie marzec dla mnie oznacza, że przeżyłem doświadczenie polityczne, lektury polityczne, po to, żeby być obywatelem. To słowo jest ośmieszone, ale właśnie warto pomyśleć, dlaczego jest ośmieszone. To jest słowo, które wywodzi się sprzed ponad 2000 lat i wtedy znaczyło bardzo wiele. To jest jakby korzeń czy początek Europy, pojęcie obywatela. Jako wolności, jako praw, jako tego, że nie można komuś napluć w twarz. Mi o to wtedy chodziło. Ja się czułem ciągle, wie pani, ośmieszany tym, co mówili politycy. Ich poziomem, ich brakiem koncepcji. Bezsensem, przede wszystkim bezsensem.
Wśród tych studentów, tak jak pamiętam rozmowy z nimi, wielu było takich, którzy opowiadali się za socjalizmem, za Gomułką, za partią. To było dla mnie oczywiste i ci młodzi ludzie przychodzili i ujawniali raptem swoje rozgoryczenie, swoje rozczarowanie, to, że się czują oszukani. Myślę, że to był naprawdę wstrząs w skali pokoleniowej, na pewno. Mówi się nieraz o tym, że marzec 68 był końcem rewizjonizmu, że tu marzec właśnie ujawniał, że to wiele już się nie da zreformować, że to trzeba po prostu zacząć inaczej. W Poznaniu ten nurt rewizjonistyczny nie był aż tak silny i myślę, że nie był dlatego, że Poznań przeżył czerwiec 56 roku, że ten krach nastąpił wcześniej.
Ja dzisiaj dopiero sobie układam w głowie tą mozaikę, którą doświadczyłem w tamtych dniach. I dzisiaj marzec dla mnie coś znaczy, bo zająłem się socjologią zamiast wcześniej historią sztuki, zająłem się socjologią polityki, a więc jak pani widzi, pewne doświadczenia polityczne, nawet naiwne, one potrafią promieniować w jakimś bardzo długim okresie czasu.
Ale jaki związek miał z tym marzec, z tą zmianą zainteresowań? To był przymus?
Czy... Nie. Nie, ja sobie pomyślałem, wie pani, wtedy, już wtedy, to był początek mojego myślenia politycznego, że jeśli społeczeństwo nie weźmie spraw polityki w swoje ręce, nie będzie kontrolowało władzy, nie będzie myślało politycznie, to będzie takie naiwne jak ja wtedy.
Myślę, że dla tej generacji, także dla nas, to było niezwykłe przeżycie, wstrząs. Myśmy sobie zdali sprawę z tego, jacy jesteśmy właśnie naiwni, jacy jesteśmy nieprzygotowani do życia politycznego. Tak bym to oceniała.
Dzięki Marcowi doszło do rozmów, do tego, że inteligencja mogła być bliżej robotników i ja myślę, że to owocowało potem w konkretnych już formach opozycji, KOR-u i dalej.
Nagle studenci się zorientowali, że w tym momencie takiego zagrożenia stanowią pewną zbiorowość, pewną jedność. I jednocześnie bardzo, jakieś to dla nich było ważne, że oni są w tym momencie razem z pisarzami i że w związku z tym ich nawet samotność pokoleniowo okazała się przełamana na rzecz poczucia pewnej wspólnoty. Tak sądzę, że dla poznańskich studentów uczestniczących w wiecach pod pomnikiem Mickiewicza to mogło oznaczać to właśnie. Natomiast nie wiem dla jakiego procentu i jak głęboko to się wryło w świadomość poszczególnych osób. Dla niektórych może to minęło po marcu i nic nie pozostawiło. Dla innych stało się jakby takim elementem pewnej pokoleniowej legendy, pokoleniowego doświadczenia.
Protestujący studenci w roku 68 palili publicznie gazety i głośno skandowali: prasa kłamie. Przedłużeniem tego gestu palenia gazet była młoda poezja powstająca w roku 68, do której zaliczyć można poetów poznańskich, Ryszarda Krynickiego i Stanisława Barańczaka. Reakcją poetów młodego pokolenia na tą podwójną przemoc fizyczną i duchową, z jaką się spotkali, był nowy typ utworu poetyckiego i nowy typ wypowiedzi publicystycznej. Ale po raz pierwszy od dłuższego czasu ujawniła się w literaturze polskiej względnie duża grupa rówieśników, pisarzy, krytyków, poetów, która wysunęła jako program twórczości literackiej postulat sprzeciwu i buntu przeciwko wszystkiemu, co w tej rzeczywistości odnajdywała jako zło polityczne czy społeczne, która wysunęła hasło analizy i krytyki rzeczywistości środkami literackimi.
Stanisław Barańczak. NN przyznaje się do wszystkiego. To on zatrzymuje się na krawędzi chodnika z przerażeniem i fascynacją, obserwując rytmiczną, solenną młódzkę pałek, ich gumowy wzlot nad głowami młodzików uciekających w stronę najbliższego kościoła lub uniwersytetu. I to on uśmiecha się po chwili do stojącego obok przechodnia. Ta chuliganeria, raz trzeba z nimi zrobić porządek. Gdy szczeniak w studenckiej czapce wali się bezwładnie jak worek na klepisko pakownej karetki. To jego widać na zdjęciu w gazecie. Załoga zakładu protestuje przeciw. Gdy stoi pod lewą połówką transparentu. Precz z knowaniami, pisarze do...
To był taki moment, kiedyśmy zostali potwornie upokorzeni. Jako właśnie pokolenie, jako generacja. A Stanisław potrafił to po prostu wyeksplikować w swoich wierszach. W końcu to on wprowadził do problematyki nowofalowej ten termin pokolenie 68, prawda? No i on był temu pokoleniu wierny, no, temu doświadczeniu wierny, temu przeżyciu wierny.
Jaki termin wykuwać na prędce dla tych łebków, co wrażeń niesyte? Pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nausznic z tłumikiem, pokolenie czapki studenckiej czy zimowych nausznic z tłumikiem. Bardziej cyniczni niż otwarci, zawsze bez zbytku dobrych chęci, wciąż programowo nie dość zwarci, wciąż wychowawczo nieobjęci. Produkt zniechęceń czy owacji, nadmiaru czy też braku myśli, może czciciele kontestacji lub konformizmu, maturzyści, niezależnie co z nami się stanie, czy znów czwórki rozciągną się drogą.
Był to reportaż Marii Blimel w realizacji Ireny Goszczyńskiej. Wystąpili Władysław Balicki, Florian Zieliński, Tomasz Pokrzywniak, Marek Kośmider, Tadeusz Janiszewski, Zofia Trojanowiczowa, Edward Balcerzan, Tomasz Burek i Adam Michnik.